Rozpoczniemy konferencję na temat modlitwy wstawienniczej. Ja przepraszam za brak stroju duchownego. Zapodział się. To nie jest specjalne, także przepraszam. Zaczniemy od odczytania fragmentu Ewangelii Świętego Marka. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król się bardzo zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Jak ten tekst może nam służyć do modlitwy wstawienniczej? Otóż czego zabrakło w czasie tej uczty? To jest pierwsze pytanie. Proszę popatrzeć, kto w tej uczcie uczestniczy. Herod, jego kobieta, bo nie przecież nie żona, Herodiada, jej córka i wysocy rangą uczestnicy dworu króla Heroda, możnowładcy. Mamy sytuację, w której król Herod, ośmielony winem pewnie i pięknem dziewczyny, decyduje się jej złożyć wielką obietnicę i następuje moment dramatyczny. Dziewczyna prosi o głowę Jana Chrzciciela. Przyjrzyjmy się tym postaciom w tym momencie. Otóż, co robi Herod? Herod się przede wszystkim boi. Herod się przede wszystkim boi. Boi się opinii można władców, bo przecież dał jej słowo publicznie, boi się, że w oczach ludzi wyjdzie na kogoś, kto nie ma władzy. Herod przede wszystkim się boi. Co robią współbiesiadnicy, kiedy słyszą tę prośbę? Oni przede wszystkim się boją. Boją się odezwać. Boją się powiedzieć, że ta prośba jest niegodziwa. Boją się wyjść przed szereg. Powiedzieć królu, nie jesteś Bogiem, nie możesz tego zrobić. Tylko Bóg odbiera życie. Boją się, to robią współbiesiadnicy. Zwróćmy uwagę, co robi ta dziewczynka, kiedy się dowiaduje, że możesz mnie prosić o wszystko. Ona się przede wszystkim boi. Ona się boi poprosić o to, czego chce naprawdę. Ona się boi poprosić o to, czego chce naprawdę. Boi się tego, co powie jej matka. Może źle poproszę. Może poproszę o coś, co się nie podoba mojej mamie. Na wszelki wypadek idzie i pyta swoją matkę, o co mam prosić. Co robi Herodiada? Boi się Jana Chrzciciela i jego słów. Znaczy boi Jana Chrzciciela i jego słów. Boi się, że on zagraża jej związkowi z królem Herodem, a więc jej pozycji społecznej. Działa w lęku. Mamy sytuację, niby jest uczta weselna, a wszyscy sparaliżowani lękiem. I to, czego tutaj zabrakło, to wstawiennictwo. Nikt się nie wstawił za Janem Chrzcicielem. I jego głowa spadła. Zabrakło tutaj wstawiennictwa, bo się bali. Czy lęk Heroda był uzasadniony? Był uzasadniony. Przed chwilą obiecał przed wszystkimi, że da, a nie da. Czy lęk współbiesiadników był uzasadniony? Kwestionować decyzję króla wobec całego dworu? Można się podłożyć głowę pod topór. Czy lęk tej dziewczynki był uzasadniony? Zapewne tak. Bo swojemu wskazywała, nie opłaca jej się prosić nawet o połowę królestwa, jeśli miałaby się narazić matce, która ją będzie niszczyć przez całe życie, że nie poprosiła się to, co trzeba. Można by powiedzieć, tak, no ale konsekwencją tego, że nikt nie przełamał tego lęku, stała się śmierć Jana Chrzciciela. Nikt się nie wstawił. I od tego punktu chciałem wyjść, by mówić o modlitwie wstawienniczej, czym ona w swojej istocie jest. W Starym Testamencie będziemy mieli historię bardzo podobną. Mamy Księgę Estery w Starym Testamencie. Przepiękna księga, która ukazuje proces wstawiennictwa chyba najlepiej ze wszystkich ksiąg biblijnych. Księga Estery. I tam jest taka sytuacja, właściwie taka sama. Jest potężny król, bodajże perski, Persów i Medów, Asferus, który wyprawia wielką ucztę. Jest tam tak jakby taka tańcząca dziewczynka u Heroda, to jest właśnie Estera. Przepiękna kobieta, którą Asferus również wybrał w jakiś sposób. I jest wielkie zagrożenie dla Mardocheusza, jakby najbliższej osoby dla Estery, ale i dla całego narodu żydowskiego. Jest bowiem poplecznik, można powiedzieć, taki wybrany, umiłowany przez Asferusa jego książę, Haman, który postanowił zgładzić wszystkich Żydów. zgładzić wszystkich Żydów. I otóż mamy taką historię, że owa kobieta postanawia pójść przed oblicze Heroda, przepraszam, Asferusa i wstawić się za narodem. Ona jest gotowa iść tam, mimo że nie została wezwana przez króla, co jest równoznaczne z narażeniem się na śmierć. Wejść przed oblicze królewskie bez jego wezwania to było narażenie się na śmierć. Ona do tego momentu się przygotowuje. I tutaj mamy wskazówkę w modlitwie wstawienniczej, jak się przygotowuje Estera do tego momentu, kiedy będzie się wstawiać za narodem żydowskim u króla Asferusa, poganina. Ona się przygotowuje przez 3 dni postu i modlitwy. Wzywa również cały naród żydowski, by towarzyszył jej w tym poście 3 dni bez chleba i bez wody. 3 dni i 3 noce. Tak się przygotowuje do tego wstawiennictwa Estera. Zdejmuje z siebie wszystkie kosztowne szaty, które miała i nawet włosy ma w nieładzie. W ten sposób te 3 dni przeżywa. W takim głębokim uniżeniu. Głębokim uniżeniu. I w tym czasie modli się do Pana Boga. Do tej modlitwy jeszcze wrócimy, bo to jest majstersztyk wstawiennictwa. To jest kobieta, która, jeśli chodzi o modlitwę, to nie wiem, czy ktoś się przeskoczy. Oczywiście na pewno Maryja, ale te teksty tak nie powiedzą wyraźnie. Natomiast nie wiem, czy ktoś się przeskoczy w mistrzostwie wstawiennictwa. I dał to Estera po tym przygotowaniu decyduje się wejść przed oblicze króla, ale również to wejście przygotowuje. Bierze ze sobą 2 służące. Na jednej się wspiera, tak jakby mdlała z rozkoszy. Druga jest też u jej boku, aby ją podtrzymać w razie, prawda, jakiegoś omdlenia. I ona wchodzi przed oblicze króla. I oczywiście budzi to wielkie zdziwienie, no bo jak ona może nie wezwana wejść przed majestat królewski. I tam dokonuje się taka scena, nie wiadomo, czy ona naprawdę tak to przeżywała, czy ona tylko tak to zagrała, że ona omdlewa z wrażenia jak potężnego majestatu króla Asferusa. Ale ponieważ była tak piękna, bo ubrała się na to wejście przepięknie, jak mówi słowo, w zwiewne szaty. Dla mnie jeszcze jedna ta służąca specjalnie te szaty tak przytrzymywała, żeby one były bardziej zwiewne. Więc tak się umówiła. Więc mężczyznom nie trzeba tłumaczyć, prawda, widok pięknej kobiety w zwiewnych szatach, prawda, to mięknie serce. I to jest właśnie ten moment, kiedy ona omdlewa i ten król nagle z surowego oblicza, nagle na jego obliczu pojawia się zatroskanie, podbiega do niej, co ci się dzieje, Estero, co jest, prawda? I ona wtedy, ach, och, prawda, i tak dalej, sobie poczytajcie, W każdym razie kończy się tak, że król Asferus mówi, proś mnie o co chcesz, a dam ci nawet połowę swojego królestwa. Proś mnie o co chcesz, a dam ci nawet połowę swojego królestwa. Estera nie chce mieć natychmiastowego efektu. Czyli teraz nie, wydobrzałam i teraz ci mówię, o co mi chodzi. Tylko mówi do króla, to ty przyjdź teraz do mnie na ucztę i ja ci wtedy powiem, co ja chcę. I ten król po prostu już nie może doczekać. Co ty chcesz? Ja ci dam nawet połowę królestwa. Ona go tam jeszcze nie dzisiaj, jeszcze pi, jeszcze jest, jeszcze się tutaj rozkoszył, prawda, moją obecnością i uczty. No ale trzeciego dnia już król był tak, czego ty pragniesz? Tak zachował się też w niej w pewnym sensie oczywiście. No i ona wtedy mówi, że mój naród jest w potrzasku, bo twój przyboczny, twój ulubiony książę wydał taki wyrok, żeby nas zgładzić. No oczywiście król odpowiada na prośbę Estery, uwalnia Żydów, znosi ten śmiercionośny nakaz, prawo, a autora tego prawa każe publicznie powiesić. I to jest, zobaczcie, historia podobna jak z tego króla Heroda, tak? Tylko inaczej się kończy. Dlaczego? Bo znalazł się wstawiennik. Bo znalazła się osoba, która była gotowa głowę dać pod topór, aby się wstawić. Ale nie zrobiła tego nierozsądnie, przygotowała się do tego. Zrobiła wszystko, co rozum każe i zrobiła wszystko, co wiara każe, że nawet w odwrotnej kolejności. Najpierw zaczęła od modlitw i postu. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, a reszta należała do Boga. Co ciekawe, zauważymy u Estery, która mówi do Mardochausza: a jak zginę, to zginę. No, czyli jest świadoma tego, że może zginąć. Jak zginę, to zginę. Więc to jest właśnie serce wstawiennika, którego poznajemy w księdze Estery. To jest serce człowieka, który jest gotowy swoje życie dać. I oczywiście będziemy widzieli to zawsze w modlitwie wstawienniczej, albo bardzo często. Widzimy Mojżesza, który się wstawia za narodem wybranym, mówi: jeśli mnie przebaczysz, to mi też nie przebacz, skreśl mnie z księgi życia. Tak dalej. Czyli ta gotowość, wstawiennik to ktoś, kto pokonuje lęk, różnego rodzaju lęk, ale przede wszystkim lęk przed ludźmi, obawę przed opinią ludzką. Bo jak się wydaje, to właśnie jest największą przeszkodą na uczcie Heroda przed ocaleniem Jana Chrzciciela. Lęk przed opinią ludzką. Dlaczego wstawiennik nie może mieć takiego lęku przed opinią ludzką? Bo jeśli Bóg nakaże ci coś uczynić, co jest kompletnie dziwne, to jako wstawiennik masz to uczynić. Ja przypominam sobie sytuację, kiedy rozmawiałem z kobietą wykorzystaną seksualnie przez księdza. I oczywiście nie było mowy, znaczy instytucja się kompletnie zamknęła. Kompletnie się zamknęła. Zgodziła się, żeby stanął się modlić, ale nie miała żadnej wiary, że to coś pomoże, ponieważ Bóg wszystko od tamtego momentu to było już pod zasięgiem. Wtedy pamiętam, że kiedy zacząłem się modlić za tę kobietę, Duch Święty w moim sercu nakazał, bym przed nią uklęknął i prosił o przebaczenie. A to był korytarz pewnej uczelni katolickiej, po którym mógł się przejść każdy. I ksiądz sutannie, klęczący przed kobietą, wiele dwuznaczności i co? Ale powiem wam, że gdybym tego nie zrobił, to bym chyba umarł. To było tak silne przynaglenie, że chyba by mnie piorun szczelił zaraz jakiś, bo to tak mocno Pan Bóg mnie wezwał do tego. I pamiętam, że to uczyniłem. Pamiętam, że to był moment, kiedy pękła tama w sercu tej kobiety. Ona się rozpłakała, po raz pierwszy wyraziła emocje, bo do tej pory świat emocji był kompletnie zamknięty. To był pierwszy moment, kiedy ona wyraziła emocje, zaczęła płakać i zaczęła mówić, że jest gotowa przebaczyć nawet tamtemu księdzu. Bo ktoś ją przeprosił. I to jest to doświadczenie, to jest to, jeżeli nie będziesz miał takiej odwagi by pokonać ten lęk przed opinią ludzką, to nie będziesz dobrym wstawiennikiem. Bo Pan Bóg potrzebuje bardzo wstawienników. Na tej uczcie jestem przekonany, że w sercu wszystkich możnowładców pojawiło się to pragnienie. Niech nie zabija Jana Chrzciciela. To jest prorok potężny w mocy. Jestem przekonany, że u wszystkich w sercu pojawiło się to przekonanie. Nie można tego zrobić. Może mieli nadzieję, że Herod w mądrości swojej powie, nie dziecko, to nie możesz prosić, bo nie jestem Bogiem. Nie? Ale Herod oczywiście był też człowiekiem lęku. To jest to. I nikt nie wstał. I nikt nie przełamał lęku. Nie było wstawiennika. I to nam pokazuje też, że wstawiennictwo jest bardzo ważną posługą w życiu Kościoła, w życiu człowieka, w misji chrześcijańskiej. A więc człowiek wstawiający się to jest człowiek wolny. Pan Bóg potrzebuje ciebie jako wolnego człowieka, jako człowieka, który jest na tyle wolny, że potrafi pokonać lęk. Druga cecha wstawiennika, która wyłania się z kart Pisma Świętego, to wstawiennik musi być piękny. Urzekająco piękne. Urzekająco piękne. Tak przynajmniej Słowo Boże wskazuje, że ta cecha decydowała o skuteczności Estery. To urzekające jej piękno, któremu nie oparł się potężny król Medów i Persów. Co znaczy, że wstawiennik musi być urzekająco piękny. Oczywiście w Starym Testamencie zobaczymy też na przykład Judytę, która uwiodła króla, który przygotował napaść na jej miasto i go tam podstępnie w nocy zamordowała, budząc grozę u wszystkich nieprzyjaciół, że zmarł z ręki kobiety. Judyta. Też ona była urzekająco piękna. Także wstawiennik, i ona też uratowała swoje miasto, można powiedzieć, musi być urzekająco piękna. Jak to widzi oczywiście Pan Bóg? To piękno wyraża Psalm 45. Najpiękniejszy jesteś z synów ludzkich. Wdzięk się rozlał na Twoich wargach. Szaty Ty pachną mirrą, kasą, aloesem. Tak, to jest mowa, oczywiście, prorocza wizja Jezusa Chrystusa, najpiękniejszego z synów ludzkich. A skąd to piękno się bierze? Bo przecież Jezus nie był człowiekiem, na którego można by było patrzeć, czy też podziwiać. O jakim pięknie tu mowa. Piękny jest ten, kto kocha. Tak właśnie podobno, cytuję, ponieważ tego nie słyszałem, prosili by widzący w Medjugorje, zapytali się Matki Bożej, dlaczego jest taka piękna. Tylko tak się wszyscy mówią, taka piękna Pani. Dlaczego jest taka piękna Pani? Maria odpowiedziała, widząc, jestem piękna, bo kocham. Jestem piękna, bo kocham. I oczywiście chodzi o takie piękno. Piękny jesteś tym bardziej podobny do Boga, który jest najpiękniejszy. A Bóg jest miłością. Czyli kiedy kochasz, stajesz się piękny. Więc wstawiennik musi być przepiękny, musi być urzekająco piękny. To musi być człowiek, który kocha. Który kocha boską miłością. Czyli nie kocha za coś, nie kocha po coś, ale kocha. A jego miłość potrafi być miłością bezwarunkową. Dlaczego? Ponieważ może się okazać, że ten, za którego będziesz się modlił, jest obrzydliwy. Jest obrzydliwy. I tutaj Księga Ezechiela, 22 rozdział, mówi o wielkich obrzydliwościach, jakie działy się w Izraelu. Wykorzystania seksualne, gwałty, sióstr, synowych, obrzydliwości się działy. I jak się kończy ten rozdział? Pan Bóg mówi, szukam człowieka, który by postawił mur i stanął w wyłomie tego muru i walczył ze mną, żebym nie zniszczył tego narodu za ich grzechy. Szukam człowieka, czyli szukam wstawiennika, który by stanął w murze, w wyłomie muru i walczył ze mną. Ale nie ma. Nie ma wstawiennika. Dlatego ten naród pójdzie w niewolę, pójdzie w rozproszenie. Bo nie ma wstawiennika. Zobaczcie, to jest kluczowe. Zanim się zaczniesz pytać, czy ja mogę się wstawiać, czy to trzeba jakiś charyzmat, to się wstawiaj. Zanim zaczniesz odpowiedzieć, to się wstawiaj. Bo może brak tego wstawiennika będzie wielką klęską drugiego człowieka, za którego nikt się nie wstawia. Może będziesz jedynym, który się wstawia. Zanim się zapytasz, czy ja też mogę się wstawiać, się wstawiaj. Pan Bóg szuka człowieka. Ile jest obrzydliwości dzisiaj. I dlatego mówię, człowiek, wstawiennik musi być urzekająco piękny. Czyli potrafić kochać najbardziej obrzydliwie wyglądającego człowieka. I to też nie zewnętrznie, a wewnętrznie. Czyli skażonego takim grzechem, od którego aż odrzuca, nie? Współżył z własną synową. Tak? Ja mam o tym usłyszeć jako wstawiennik? I co ja wtedy zrobię? Fuj, precz, jak mogłeś. To naturalne. Naturalne, że tak zareagujesz. Jeśli nie jesteś urzekająco piękny. Jeśli jesteś urzekająco piękny, to w twoim sercu będzie ogromne współczucie. Jak bardzo upomnił się ten człowiek. Jak bardzo jest obrzydliwie brudny. Jak bardzo teraz potrzebuje twojej miłości. To będzie właśnie to urzekające piękno wstawiennika. I trzecia cecha, którą możemy zauważyć u wstawienników biblijnych, to jest wierny, jest przyjacielem Boga. Estera w swojej modlitwie, którą prowadzi właśnie do Pana Boga, zaznacza w swojej modlitwie, Panie Boże, Ty wiesz, że ja się nie plugawiłam składaniem czci obcym Bogom. Ja tego nie zrobiłam. Ja nie jadłam pokarmu składanych bożkom. Ja nie ruszyłam tego, co z krwią i tak dalej. No mówi, ja dochowałam przymierza. To jest ta wierność jest magnesem, który przyciąga Boga. Wierny wstawiennik. Wstawiennik, który jest przyjacielem Boga. Który przyjaźń Boga cenię sobie bardziej niż przyjaźń człowieka. Dlatego też względy ludzkie nie są w stanie go pokonać, bo bardziej sobie ceni Boga. A więc wstawiennik to osoba wierna Bogu, przyjaciel Boga. Oczywiście tak nazywam Abrahama, przed którym Pan Bóg się otwiera, jakbym miał swojemu przyjacielowi nie powiedzieć o tym, że mam zamiar zburzyć Sodomę i Gomorę. I wtedy jest cudowna modlitwa wstawiennicza Abrahama. Prawda? Dlaczego to musi być przyjaciel Boga? Bo to musi być ktoś, kto zna Boga. A dlaczego musi być ktoś, kto zna Boga? Bo jak zna Boga, to ma na Boga haka. Ma na Boga haka. Wie, co jest dla Boga bezcenne. I potrafi chwycić Pana Boga. w taki sposób, że się nie wywinie. To musi być przyjaciel Boga. To musi być wierny przyjaciel Boga. Wstawiennik, żeby mieć haka na Boga. Ja tutaj może właśnie chcę zacytować tego haka, jakiego miała Estera na Pana Boga. To jest rozdział 4, wiersz 17, o, tak się nazywa. Chciałbym, żebyśmy może zajrzeli, kto ma pismo, słowo. Moje posiałem gdzieś na rekolekcjach dla małżeństw. Księga Estery. Rozdział 4. A ja mam to wydrukowane nawet. Mam. 17. O. Ja przeczytam, może też już mam ten tekst. Przeczytam fragment tej modlitwy. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych, ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość. I uczyniłeś mi tak wiele rzeczy według obietnicy. A teraz zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim i wydałeś nas w ręce wrogów naszych za to, żeśmy czcili ich bóstwa. Sprawiedliwy jesteś, Panie. Pierwszy hak. To jest pierwszy hak, który zapuszcza na Pana Boga, mówiąc, słusznie zrobiłeś. Wszyscy Żydzi pewnie mówili, Panie, opuściłeś nas, jak mogłeś, jesteś naszym Bogiem. On mówi, sprawiedliwy jesteś. Dobrze zrobił Pan. To dobrze, że nas puściłeś w niewolę, bo zasłużyliśmy na to. Tak, uznanie swojego grzechu to jest jeden z pierwszych haków, prawda? To człowiek, który uznaje swój grzech, który wie, że doświadcza go różnego rodzaju zło sprawiedliwie, który nie nazywa Boga niesprawiedliwym, tylko przyjaciel Boga, może tak powiedzieć, w nieszczęściu swoim, w niewoli, w której się znalazł. Tylko przyjaciel Boga, tego dobrze zna. Co dalej mówi Estera? Ale zaczęła od tego, Ty wybrałeś sobie i Ty obiecałeś coś temu narodowi. To jest ważne, że zaczyna od tego. Ty wybrałeś sobie i obiecałeś. I potem dalej. A oni nie zadowolili się gorzkością niewoli naszej i włożyli ręce swoje w ręce bożków swoich, aby odmienić obietnice ust Twoich i aby wyniszczyć dziedzictwo Twoje. Zamknąć usta tych, którzy Cię wielbią i zgasić sławę Twego domu i ołtarza Twego. No to jest majstersztyk. To jest, ja to po prostu ja nie mogę wyjść z podziwu. Pierwsze, co mówię jest, aby odmienić obietnicę ust Twoich. Czyli co się stanie, jak nas nie wysłuchasz? Przestaniesz być wiernym Bogiem. Ona tak celnie tutaj powiedziała, gdzie Bóg może być niewiernym Bogiem? To jest pierwsze, co Bogu jest. Bóg jest wierny. Nigdy swojego słowa nie złamał. No ale Panie, teraz jak nas wyniszczą, odmienią. Będą mieli władzę nad Tobą, tak? Odmienią obietnicę ust Twoich. Obiecałeś nam błogosławieństwo, nas już nie będzie. Tak, a więc zobaczcie, jak precyzyjnie ona uderza w tej modlitwie. W wierność. Bóg jest wierny. Ona o tym dobrze wie. Dlatego w jej modlitwie ona chyba kolejny hak na Pana Boga. Bo Ty, Twoje słowo się zmieni. I aby wyniszczyć dziedzictwo Twoje. Tutaj jakby prowokuje wręcz Boga, że jesteś potężniejszy od Ciebie. Ona wie, że nie ma nikogo potężniejszego. Tak? Zamknąć usta tych, którzy Cię wielbią. To po prostu, zobaczcie, ta modlitwa, która płynie z głębi serca przyjaciela Boga, ona jest niesamowita. Ona wie dokładnie, co dla Boga jest najważniejsze. I on nas to uderzy w tej modlitwie. Wstawiennikiem musi być ktoś, kto jest przyjacielem Boga, kto jest wierny, bo będzie wiedział, Duch Święty, który w nim mieszka, będzie mu te haki podpowiadał, bo to myślicie sobie, że myślimy sobie, że ja sobie wymyśliłem haka, mam haka na Boga. Oczywiście Bóg sam daje te haki na siebie. Tak jak mówi, no szukam człowieka, który będzie ze mną walczył, prawda? Bóg tego chce, aby go chwytać za słowo, aby go trzymać, aby go nie puścić. Bóg tego chce, tak byśmy nie mieli żadnych szans. Bóg ci daje haka, prawda? Ale musisz go najpierw poznać. No jesteś wierny, Boże. I to właśnie... Oczywiście ta modlitwa została wysłuchana, tak? Serce króla Asferusa odmieniło się i rzeczywiście wszystko, o co prosiła, łącznie z przykładną karą dla Hamana, wszystko się spełniło. Może być Bóg niewierny? Prawda? I ona o tym wiedziała. Estera o tym wiedziała, zanosząc modlitwę do Boga, stawiając się za swoim narodem. To jest właśnie, czyli trzecia cecha, czyli wstawiennik jest wierny, jest przyjacielem Boga. Kochani, teraz chciałem Was zaprosić tutaj do współuczestnictwa w tworzeniu tej katechezy. Jakiego masz haka na Boga? Ja podzielę się swoim. Mam kilka ulubionych. Jeden to jest taki, że kiedy, ja pamiętam takie sytuacje, kiedy byłem nieprzygotowany do głoszenia Słowa Bożego, już to się dzieliłem kiedyś z Wami może, pamiętam, że oczywiście to poczucie tej winy, że nie wiem, co powiedzieć na kazaniu, że kompletnie nic nie wiem, nie? I wtedy taką modlitwę, Panie Boże, czy Ty nie chcesz nakarmić swojego ludu? No więc takiego osła, jak ja, Pan Bóg wyposażył. Stanąłem do ambony i nagle, jakie kazanie, już je widziałem całe i było jedno z lepszych w życiu. Ale to było tak, dobrze Boże, jak nie chcesz, to ja będę tutaj ble, ble, ble robił, nie? Ale jak nie chcesz, to nie. I pamiętam, czuję, że to modlitwę Duch Święty wzbudził, żeby mi pokazać jeszcze, że właśnie to On karmi swój lud, nie ja. Ale też właśnie to, Bóg chce karmić swój lud, ja tym wiem. Podobna sytuacja zdarzyła się raz w życiu w Sopocie, w pierwszej parafii mojej. Już wtedy znałem Chrystusa. Jest Komunia Święta. Podchodzę do tabernakulum. Kto słyszał tę historię? To może nie to uciekniesz. Podchodzę do tabernakulum. Kluczyk nie otwieram. Że sobie ją źle włożyłem. Z drugiej strony nie. Dobrze włożyłem. Nie da się włożyć inaczej. I kręcę i nic. Mi się gorąco robi. Pot mi na plecach zaczyna tutaj cieknąć. Ludzie już słyszą, jak podchodzą do Komunii Świętej. Ja nie mogę im dać Komunii Świętej. To masakra. Walczę z tym zamkiem i nic. Minutę, półtora chyba ludzie zaczęli rozumieć, że coś jest nie tak. I wtedy właśnie też takie przyszło coś, nie? Bo to taka panika oczywiście, że no jak to, nie? Teraz myślę, że bez komunicji ja tym ludziom powiem, nie? I pamiętam, że też nagle takie światło i modlitwa. Stoi twarzą tak przy tabernakulum stoję, tak. I mówię, Panie, jak Ty nie chcesz iść do ludzi, to jest Twoja sprawa. Traf otworzył się, nie? No, tak. I otworzył się, udzieliłem Komunii Świętej, nie zamknąłem tabernakulum na wszelki wypadek. Mówi tam księdzu, że słuchaj, tabernakulum mamy uszkodzonym. Co to powiadasz tam, nie? Przyszedł, zamknął tabernakulum, potem otwierał przez 2 godziny, nie otworzył. Ślusarz potem otwierał i mówi, że tam taka zapadka była ułamana, że nie szło tego otworzyć. Ty nie chcesz nakarmić swojego ludu? To jest mój hak, który Pan Bóg mi objawił, ale też właśnie też potęga właśnie Boga, nie? do modlitwy wstawiennicze. I pamiętam też, kiedy się chciałem zeludzić czasem w jakiejś takiej modlitwie. Ty, Panie, nie chcesz go miłować? Ty, nie dasz mu? Okay. Wiem, że to od Ducha Świętego wtedy jest taka modlitwa. Ona jest mocna, to jest taki hak. Jaki jest Twój hak, kiedy się modlisz wstawienniczo? Zapraszam tutaj do mikrofonu, podzielić się, jak prosisz Pana Boga o coś szczególnego.
Ja chciałam się, nazywam się Joanna, jestem z wspólnoty Niepokalana, z Witomina. Chciałam się podzielić takim swoim doświadczeniem z życia odnośnie, może to się będzie łączyć obietnicą Pana Boga, którą nie złamał. Ja przez 9 lat żyłam w związku niesakramentalnym, może już to słyszał moje świadectwo. W którymś momencie, 5 lat temu, nawróciłam się całym sercem do Pana Boga, wiedziałam, że nie może moje życie wyglądać tak, żebym żyła z moim partnerem tak jak z mężem. To nawrócenie było tak silne, że mój mąż, który w zasadzie też nie było Boga wcześniej w naszym życiu, no, nie miał specjalnie pojęcia, czym jest życie w czystości. Niemniej jednak ja w którymś momencie powiedziałam, Piotr, usiądź teraz, muszę Ci powiedzieć, że od dzisiaj żyjemy w czystości. Piotr w ogóle zdziwił się, nie wiedział, co w ogóle oznacza ten termin. Dopiero jak mu wyjaśniłam, to po prostu nic nie powiedział. Dwa miesiące wyjechał na kontrakt na statek, zostawił mnie z tym wszystkim. To był marzec, właśnie 19 marca będzie rocznica mojej spowiedzi generalnej po wielu, wielu latach. I wtedy, kiedy w czerwcu tutaj w Matemblewie było Enrique i Antonello, Jezus uzdrowiciel mojej osoby, podeszłam do księdza, do spowiedzi i tak mówiłam, proszę księdza, tak bardzo pokochałam Jezusa, ale jednocześnie tak bardzo kocham Piotra, a teraz po ludzku prawdopodobnie go stracę. Było 1000 ponad osób, myślę, że nawet kilka tysięcy osób na tej polanie w Matemblewie i tam jest też taki kościółek, ołtarz, gdzie był Enrique Antonello, ojcowie był z drugiej strony, ale ja po tej spowiedzi, nie wiem dlaczego, ale przeszłam obok kościoła i nagle zobaczyłam otwarte drzwi od tego kościoła i przez głośnik było Joannie i Piotrze na nowej drodze życia. Okazało się, że w tym samym czasie w tym kościele odbywał się ślub Joanny i Piotra i ja mnie po prostu wryło. Ja stanęłam na środku tego przejścia do kościoła i pomyślałam sobie, Panie Boże, to jest niemożliwe, nie mogłam długo ruszyć. A później, ponieważ była przeszkoda do zawarcia związku, ponieważ ja w wieku 22 lat miałam już męża sakramentalnego, złożyłam papiery do Trybunału stwierdzenie nieważności, oczywiście nie wiedząc, czy mi się uda. Niemniej jednak przez te 3 lata, wtedy, kiedy było mi tak bardzo ciężko, wracałam zawsze do tego miejsca, kiedy usłyszałam o mnie i Piotrze. I mówiłam, Panie Jezu, przecież nie byłbyś tak okrutny, żeby tylko mi to dać znać, bo poczułam sercem, że jest to jakaś wskazówka i przez te 3 lata trwałam dzięki tym słowom. I wracałam mówiąc, Panie Jezu, przecież, Panie Boże, Ty dałeś mi obietnicę. Chwała Panu.
To było, ja wiem, na pewno 14 lat temu. W pracy należałam, byłam, mieliśmy mieć walne zgromadzenie i ja akurat byłam, zajmowałam się tam ochroną społeczną, inspektor pracy. No i trzeba było przygotować sprawozdanie na walne zgromadzenie. Nie szło mi to totalnie. Myślę, że zostawiałam na ostatnią chwilę. W końcu już było, pojechałam do pracy wcześniej o godzinę 2, myślę sobie, może coś tam jeszcze napiszę. Wszystko miałam tak porówno, później mówię, nie, będę mówiła z kopyta. No ale nie, muszę coś przygotować, bo przecież będzie trzeba, jakieś sprawozdanie będzie pisane. Siedzę w swoim pokoju, myślę, Panie Boże, nie potrafię, pomóż mi, pomóż mi, pomóż. A później wychodzę i mówię, patrzę, za 15 minut się zaczyna, no nie dam rady. Panie Boże, ja wiem, że ja zasłużyłam na karę, na to poniżenie. Jeżeli chcesz mnie za to ukarać, żebym przeżyła właśnie takie upokorzenie, proszę bardzo, niech się stanie tak, jak Ty chcesz. No i poszłam na to walne. Oczywiście ten punkt sprawozdania społecznego inspektora pracy miał być na samym końcu. I ja nie wiem, jak to się stało, że mnie wybrali do komisji skrutacyjnej. Jeżeli mam liczyć głosy, to w międzyczasie wszystko przebiega dalej i między innymi miało być sprawozdanie społecznego inspektora pracy. Aha, jej nie ma, bo liczy głosy, no to dobra, to zostawimy to na koniec. A na koniec już wszyscy zaczęli się rozchodzić, mówię, a to sobie to podarujemy. I tak to się skończyło. Minęło mnie.
Może Edek i żona Basia do mojego kościoła. Ruch nam proponuje jedną z modlitw, to jest modlitwa małżeńska. I dla nas ta modlitwa małżeńska jest taką właśnie modlitwą wstawienniczą. Jeżeli ktoś prosi, czy SMS-em, czy ustnie o coś tam, o jakąś sprawę, to my modlimy się właśnie używając słów, najpierw dziękujemy, uwielbiamy Pana Boga, a później klęcząc używamy słów mocą naszej miłości małżeńskiej, mocą naszego sakramentu małżeństwa. Prosimy i za to, i za to. Nakładamy ręce nad tą osobą i prosimy Cię właśnie naszym sakramentem, naszą miłością. No i Pan Bóg udowadniając, że jest w tym sakramencie, w tej miłości, naprawdę jest dla nas bardzo dobry. Chwała Panu.
Ja chciałam podzielić się takimi trzema przykładami. Po pierwsze to, jak na przykład zamierzam zdążyć na mszę świętą, a wszystko robi się pod górkę, łącznie z dojazdem, to mówię krótko, jak nie chcesz Pani tam wiedzieć, to dojadę na czas. To jest pierwszy przykład, zawsze dojeżdżam. Druga sprawa, idę do pracy i z wielką niechęcią, z jakimś takim oporem, z wizją tego, że znowu nie będę mogła robić tego, co chciałam, bo oczywiście zawsze się coś urodzi. I myślę tak, Panie, Ty dobrze przecież wiesz, że ja mam to do zrobienia i to, że ciągle jestem w tyle, ale jak chcesz znowu dać mi jakieś zadanie i znowu zdarzenia, proszę daj. Przyjeżdżam do pracy, cały dzień mogę robić to, co sobie zaplanowałam. No i myślę, że najpiękniejszy taki przejaw, ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że to jest hak na Pana Boga. Gdy poszłam kiedyś do spowiedzi z takim strasznym zarzutem, jakim jestem śmieciem, zerem i w ogóle pomyją za te wszystkie grzechy, które popełniam, usłyszałam słowo pocieszające od Boga przez usta kapłana, a na koniec stwierdzenie, jesteś błogosławiona. To spowodowało, że po prostu powiedziałam krótko, Pani, ale ja na to nie zasługuję, a podczas podniesienia Najświętszego Sakramentu i krwi Pana Jezusa stanął mi przed oczami obraz z scena z filmu Pasja, kiedy to Jezus wisząc na krzyżu miał przebity bok przez żołnierza, na którego spłynęły krople krwi. I go nim tak wstrząsnęło. Jestem przekonana, że wtedy, tak jak tamten żołnierz poczuł zmianę, tak i ja od tego też również w tym momencie od tych słów poczułam zmianę. Chwała Panu. Boże, Barbara z Domowego Kościoła. Ja chciałam powiedzieć, że dobrym hakiem na modlitwę wstawienniczą jest Maryja. A powiem Pana świadectwie. My mamy 7 dzieci, 6 synów, 1 córkę. I kiedy byłam z 5 dzieckiem w ciąży, to mój mąż poszedł do swojej mamy i poprosił, żeby pojechała do Matembrewa poprosić o córkę. No i moja teściowa, wspaniała kobieta, pojechała i urodziła się Magdalena, nasze 5 dziecko, córka. Gdy po 7 latach znowu byłam w stanie błogosławionym, mój mąż znowu podreptał do swojej mamy i poprosił, żeby pojechała do Matem Brewa. A moja teściowa powiedziała, że nie będzie Matki Bożej nadwyrężać.
No, chwała Bogu. Jeszcze jest czas. Kto się jeszcze szykuje, to zapraszam. Ja jeszcze się też a propos Matki Bożej podzielę, bo rzeczywiście to jest fakt śmiertelny. Znaczy, nie ma wyjścia, Pan Bóg, nie? Jak to jest z własną synową, prawda, że jej ją wysłuchuje. Natomiast chcę powiedzieć o takiej historii, jak się modliłem za człowieka zniewolonego kultystycznie, stawienniczo. I widać było takie objawy w czasie modlitwy, tam te naprężone mięśnie, tam zaczął drżeć, cały i tak dalej. Ale nie szła ta modlitwa. Nie mogliśmy czegoś przebić. Nie? Okazało się, że on nosi amulet na sobie taki. No i mówimy tam, wybierz sobie, czy amulet, czy Chrystus w końcu. Nie? Mówi, nie zdejmij amuletu, bo to od dziewczyny dostał. Jako znak miłości. Że no, amulet będzie chronił ich miłości. Więc mówię, no chłopie, no widzisz, co się z tobą dzieje, nie? Ale nic, ani rozumem, ani niczym nie szło przemówić. No i co zaczynam modlitwę? Znowu manifestację. Kończę modlitwę, się kończą. W końcu mówię, Matko Boża, zostawiam ci tego pacjenta, że tak powiem, zostawiam ci go, bo ja tu już nie dam rady. I spokojny na sercu, on sobie poszedł do ławeczki i tego. I następnego dnia, rano, kiedy się zaczynały rekolekcje, kolejny dzień rekolekcji, on przychodzi, rozentuzjazmowany, w ręku połamany talizman, do kosza ostentacyjny rzucił, mówi, Chrystus żyje, Chrystus żyje. Ja po prostu, no to był w ogóle człowiek, który przyjechał wyśmiać tę rekolekcję. On przyjechał dla towarzystwa z innymi, który w ogóle nie miał takich zamiarów na wrócenie. To potem świadectwie powiedział. Więc no, Matce Bożej go na noc zostawiłem. To jest faktycznie mocny hak na Pana Boga. Podzielmy się jeszcze. Kto jeszcze chce powiedzieć o swoim haku? Dwie osoby, proszę bardzo. Krysia się jeszcze tutaj przygotuj też, tak? Proszę.
Monika ze wspólnoty Rzecz to Chrystus. Ja też tak nawiązanie do Maryi. Ja od pewnego czasu praktykuję właśnie jej no w sumie prosty komunikat z Kan. No ona nie powiedziała, Panie Boże, proszę Ciebie za nimi, prawda, bo tu małżeństwo kończy mi się. No ona po prostu stwierdziła, nie mają wina. No i ja też, w zależności kto mnie o to prosi, mówię, Maryjo, ta i ta jest chora, ta i ta ma jutro egzamin i tyle. Prosty komunikat. Nie proszę, nie błagam, prosty komunikat maryjny. A druga rzecz to ta z Estery, czyli po prostu branie Pana Boga za słowo. No przecież Pan Bóg sam nas do tej modlitwy wstawienniczej zachęca, mówiąc, jeśli dwóch zgodnie o coś prosi w modlitwie, to da im Ojciec, który jest w niebie. A? Jeśli dwóch zgodnie o coś prosi, dostaną wszystko. Więc ja zawsze się też powołuję na te słowa. No i na to, co Pan Bóg powiedział, bo swojego słowa nie łamie. No i chwała Mu za to.
Wspólnota z miłości Pana Krystyna. Ja tak znowu już wracając do Maryi, pamiętam też człowiek zniewolony i słyszałam z Medjugorje, że Maria przekazuje błogosławieństwo tym, którzy są. Wobec tego w takim momencie też podeszłam do tego człowieka i mówię, że przekazuje mu błogosławieństwo Maryi z Medjugorje. I on takim głosem nieswoim mówi, tylko nie Maryja. Wobec tego to jest właśnie to przekazanie tylko błogosławieństwa, a Maryja robi resztę. Drugą taką sprawą, którą chciałam się podzielić, to też wszyscy znamy powiedzenie Jezusa, wszystko cokolwiek chcecie, dam wam. I czyż może Ojciec, skoro Syn go prosi o chleb, czy poda mu kamień, i tak dalej, jeśli wy, choć nie jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ojciec z nieba daje Ducha Świętego, nie my, także Ojciec zawsze da tym, którzy go o to proszą. Chwała Panu.
Cześć Boże, mam na imię Monika, jestem z Letycji. Ja chciałam powiedzieć o haku na Pana Boga poprzez Jego świętych. Ja mam świętą Faustynę od niedawna, taką ulubioną. I za jej pośrednictwem wymodliłam życie i zdrowie mojej córki, która urodziła się przedwcześnie i no, nie zapowiadało się, że będzie wśród nas. A jeżeli miałaby zostać wśród nas, to miała być poważnie chora. A okazuje się, że ma już 2 latka i tryska energią i jest w pełni zdrowa i zadowolona. Także chwała Panu i Jego świętym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Basia. Przeszło 10 lat temu, żyłam również w ciężkim grzechu. Z tym, że nie zdawałam sobie z tego sprawy w ogóle, że żyję w ciężkim grzechu. I tak naprawdę nie chodziłam do kościoła, nie przyjmowałam sakramentów. Żyłam bez Pana Boga. Natomiast co jest najpiękniejsze w tym wszystkim i wiem, że to była łaska Pana Boga, że koleżanki z pracy zaczęły mówić, że jeśli ktoś właśnie żyje bez ślubu sakramentalnego, to żyje w grzechu ciężkim. Ja ich tak z boku słuchałam i sobie myślę, co mi klepią. No to teraz tak, wychodzę i pamiętam, to było przed 15, szłam pod dworcem w Gdyni Głównej i mówię do Pana Boga tak. Panie Boże, jeśli rzeczywiście to jest prawda, że żyję w ciężkim grzechu, to teraz proszę Cię, pomóż mi i postaw jakąś fajną zakonnicę na mojej drodze. A jeśli nie zakonnicę, to jakiegoś fajnego kapłana. Ale wiesz co, Panie Boże, wolałabym zakonnicę. Wolałabym kobietę, bo już jak jest między nami kobietami. Lepiej się dogadujemy, będzie mi lepiej się przed nią otworzyć. Więc wybór zostawiam Tobie. Słuchajcie, mija równy tydzień. Idę pod dworcem. I pod dworcem z walizką chyba dwiema, idzie zakonnica. I jakoś się tak stało dziwnie, że jak tam są schodki, te 3 czy 4 stopnie, jak się przychodzi do wyjścia na morską, coś jej się kółka zaczęły plątać, że ona była taka malutka. Nie mogła sobie z tymi kółkami poradzić. Więc ja zrobiłam zawrotkę do niej i podeszłam i mówię, czy siostrze pomóc? Nie, ja sobie dam radę. No ja idę dalej, ja słyszę, że dalej jej te kółka tam trzepocą w tyłce. Zawróciłam do niej, mówię, ja siostrze pomogę. I tak idziemy przez moment i okazało się, że ona przyjechała z Poznania tu do Gdyni na rekolekcję. I co jest najdziwniejsze, że potem do mnie mówi, całe życie brała ze sobą mapę. Brała mapę, ale mówi, tak zawsze korzystała z taksówek. Natomiast teraz stwierdziła, mówi, pierwszy raz jej się to w życiu zdarzyło, że nie bierze żadnej taksówki, wyłącznie kieruje się mapą, bo według mapy to te rekolekcje, na które przyjechała z Poznania, będą w Gdyni. A ja mówię, do jakiej siostra parafii idzie? Ona do mnie mówi, do jezuitów. Ja jestem z parafii jezuitów w Tatrzańskiej, tam się wychowałam. I kiedy ona usłyszała, że jestem z parafii jezuitów na Tatrzańskiej, ona mówi, 3 razy do mnie to powiedziała. Mówi, tak na mnie patrzy do góry, mówi, matko, mówi, to Pan Bóg nie bez przyczyny nas postawił na swojej drodze, nie? Ja mówię, tak siostro, bo ja potrzebuję, mówię, pomocy. Nie, od razu. Więc chciałam Panu Bogu bardzo podziękować. Naprawdę. I oddać Mu chwałę, bo od tego zaczęło się tak naprawdę moje drugie życie. Chwała Panu.
Wielkie dzięki za tutaj Wasz współudział, bardzo piękny i czynny w tej konferencji. Jeszcze trzy takie tematy, trzy punkty związane z stawiennictwem. Otóż, jaki jest kierunek modlitwy stawienniczej? Czyli o co się modlić, do czego zmierzać w modlitwie? Jaki jest kierunek modlitwy stawienniczej? Otóż, jakby to ująć, Słowo Boże mówi, że Pan Bóg da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Tak? Albo jeżeli słowa moje w Was trwają, to poprosi o co chcecie. Ale jeżeli słowa moje w Was trwają. Bo i wiadomo, jeśli człowiek ma Ducha Chrystusowego, to prosi o to, co jest Bogu miłe. Tak? I wtedy dostaje. Natomiast jeśli może być trochę dalej od Pana Boga i prosi, to dostanie dobro. Że nie zawsze to, o co prosi. Bo czasem nie prosi o to, co jest Bogu miłe, tak? Nie co jest dobre, tylko prosi o jakieś inne złe rzeczy. Więc Słowo Boże mówi, że Pan Bóg da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Więc kierunek modlitwy jest właśnie taki. Prosimy o to, co dobre. Nie zawsze o to, o co prosi osoba, która przyszła z modlitwą stawienniczą. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć na początku modlitwy stawienniczej. Możemy się sugerować tym, co mówi, ale to on nie osoba prosząca wyznacza kierunek, tylko Duch Święty, a więc prosimy o to, co dobre. Podam przykład. Przychodzi matka i chce prosić za swoją krnomorną córkę modlitwę wstawienniczą. I zaczynamy się modlić, ale żeby się nawróciła, tak? Niby dobra intencja, żeby się krnomorna córka nawróciła. Ale ewidentnie Duch Święty wzbudza, że to nie chodzi o córkę, tylko właśnie o tą tutaj stojącą matkę, która nie potrafi kochać swojej córki. A więc kierunek tej modlitwy zaczyna się zmieniać. Zaczyna iść właśnie tak, jak Duch prowadzi. O dobro dla tej kobiety, która wysyła. Czyli Panie, przekonaj naszą siostrę, że jest bardzo kochaną matką. Że jest bardzo wartościową kobietą. Przekonaj ją, żeby nie musiała szukać potwierdzenia u córki i posłuszeństwa i tak dalej. Zaczynamy się modlić o dobro dla tej kobiety. Prawdziwe dobro, które pokazuje nam w czasie modlitwy Duch Święty. Przeczuwamy gdzieś w głębi serca, tak? Jaka jest pokusa? Pokusa jest taka, by modlić się o zdjęcie krzyża z człowieka. Czyli pokusa jest taka, by modlić się: Panie, przemień te kamienie w chleby. Ale to jest pokusa dla wstawiennika. Tak, że ktoś przychodzi i mówi: ja mam kamienie, chciałbym mieć chleby. Przenośnie mówię, tak? Mam tu kamienie, chciałbym mieć chleby. Pokusa jest taka, by modlić się: Panie, przemień te kamienie w chleby. Czyli: Panie, zdejmij krzyż z tego człowieka jakiś, tak? Czemu pokusa? Przecież Chrystus przyszedł po to, aby nasze ciężary zdejmować. No tak. Przyszedł, aby nas zbawić. Aby ocalić nas od egoizmu, od grzechu, od zła. By dać nam pełnię życia, życie w obfitości. A czasem te kamienie są dane przez Pana Boga, aby zatrzymać człowieka, jak takie wkładane pod koła, żeby zatrzymać człowieka, żeby nie zszedł do przepaści. Bo te kamienie wyjmiesz, to on będzie miał szeroko otwartą drogę do zagłady. Do zagłady. Więc tutaj nasza modlitwa wstawiennicza, ona ma kierunek dobra. Modlimy się o dobro, bo Bóg da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Nie modlimy się o przemianę kamieni w chleby, nie modlimy się o zdjęcie krzyża, tylko o dobro. I ufamy, że tym dobrem jest właśnie to, że choroba odejdzie, że zły nastrój minie, że rozwiążą się problemy w pracy. Tak, tak może być. I chwała Bogu, jeśli tak się stanie. Jeśli właśnie w tym Bóg odbierze chwałę. Natomiast modlitwa wstawiennicza nie jest magią zabierającą krzyż z życia. A niektórzy chcieliby tak ją rozumieć. I idą tu do wstawienników, nie dostali tego. Tu do wstawienników, nie dostali tego. O, tam jakiś charyzmatyk, do niego pójdę, niech położy ręce. Nie dostali tego. Dlaczego nie dostali? Bo dostali dobro. A dobrym jest to, żeby właśnie jakiś jeszcze oścień był dla ciała, aby duch mógł wzrastać. Wiemy, że z takim ościeniem Szaweł Starsu, święty Paweł Apostoł, musiał się mierzyć już jako apostoł przez wiele lat, kto wie, czy nie do końca życia jakiś oścień. I prosił Boga, zabierz! Ale Pan Bóg mówi, wystarczy Ci mojej łaski, moc, słabość się doskonali. Więc na pewno wstawiennik zdaje sobie sprawę, że modlitwa wstawiennicza nie jest zdejmowaniem krzyży z ludzi, tylko jest stawianiem się z gotowością narażenia własnego życia, chwytaniem Boga za te najczulsze Jego struny i prośba, daj Mu dobro, a prawdziwym dobrem jesteś Ty sam, Boże. Daj Mu się doświadczyć. Daj Mu swego ducha, bo Ty jesteś największym dobrem, o którym możemy prosić. Więc w swojej istocie modlitwa wstawiennicza będzie zdążać do modlitwy o Ducha Świętego, jako największe dobro, które człowiek może doświadczyć. W swojej istocie będzie w tą stronę zmierzać. A więc trzeba tu uważać, tak? Wstawiennik to nie jest ktoś, kto wypełnia wolę osoby proszącej. Bo to byłaby usługa dla ludności. Tak w Starym Testamencie wynajmowało się zaklinaczy, przeklinaczy. Znamy tę historię, prawda, Starego Testamentu, kiedy jeden z władców wynajął sobie proroka, żeby przeklinał Izraela. I chciał mu za to zapłacić. Tak? Ale ten prorok, prawda, w Duchu Świętym spojrzał, jak piękne są Twoje namioty, Izraelu. No? I zamiast przeklinać, zaczął błogosławić. Nie za to Ci płacę! Nie za to Ci płacę! Mówi, no przecież to jeszcze błogosławisz moich wrogów. Miałeś ich przeklinać, nie? No właśnie. Bo prawdziwy wstawiennik to nie jest ten, który pełni wolę tego, który do mnie przyjdzie i prosi mnie, tylko ten, który słucha Ducha Świętego i modli się o to, co dobre dla człowieka, który przychodzi. Bo go kocha. Bo go kocha. I druga rzecz, co dzieje się w czasie modlitwy wstawienniczej? Otóż w czasie modlitwy wstawienniczej kładziesz rękę na ciało, ale ważniejsze jest, że kładziesz słowo na serce. Kładziesz rękę na ciało, ale to jest tylko znak tego, że kładziesz słowo na serce. I ten zewnętrzny znak jest bardzo potrzebny. Gdyby nie był potrzebny, Jezus by tego nie nakazał i tak by nie robił. Jest bardzo potrzebny. Z wiadomych względów Bóg może go nie użyć i dać łaskę bez tego gestu. Ale jest to gest, który należy praktykować. Kładziesz rękę na ciało na znak tego, że kładziesz słowo na serce. Jest to słowo Boga. Jest to słowo obietnicy, jest to słowo proroctwa, jest to słowo, które nie pochodzi od Ciebie, ale jest darem Boga dla tego człowieka. Dlatego trudno sobie wyobrazić wstawiennika, który nie byłby otwarty na charyzmaty. Trudno sobie wyobrazić człowieka, bo jakie słowa on by kładł na serce? Jeśli by zaczął kłaść swoje słowa na serce, no to bieda. tu bieda. Wstawiennik to jest ktoś, kto kładzie Słowo Boże na serce. Kładziesz rękę na ciało, ale Słowo Boże na serce. I teraz znowu jeszcze jedno doprecyzowanie. Otóż gdybyś miał kłaść swoją rękę na ciało, no to można by pomyśleć, że jesteś uzdrowicielem. Ta ręka, którą kładziesz na ciało, jest ręką Chrystusa. A więc Chrystus kładzie swoją rękę na ciało i kładzie swoje słowo na serce. Tak precyzyjnie można by powiedzieć to, co się dzieje w czasie modlitwy wstawienniczej. A więc wstawiennik, który staje się wtedy narzędziem Chrystusa w tym, aby uzdrowić człowieka, aby przemówić do jego serca, aby dokonało się w jego sercu przeobrażenie. Przeobrażenie. Przeobrażenie, zmiana obrazu. Czyli człowiek, który miał nieprawdziwy, zły obraz Boga, dokonuje się w nim przeobrażenie, czyli pojawia się prawdziwy obraz miłującego Ojca. Człowiek, który miał zły obraz samego siebie, dokonuje się przeobrażenie, czyli obraz prawdziwy siebie jako kochanego człowieka pojawia się w czasie modlitwy wstawienniczej. I dokonuje się przeobrażenie tajemnicy krzyża. Krzyż, który był do tej pory hańbą i ciężarem, staje się drzewem życia, z którego mogę spożyć owoce życia wiecznego. Staje się przeobrażenie. Krzyż staje się ze znaku śmierci, hańby, staje się źródłem życia. I w tym momencie właśnie ustępuje dolegliwość tego krzyża. Czyli jego przekleństwo traci moc. Nie zabieram krzyża w czasie modlitwy wstawienniczej, ale dzięki Chrystusowi dokonuje się przeobrażenie. Przeobrażenie. Także ustępuje haniebna dolegliwość, a pojawia się wielka chwała Chrystusa w tym trudności, w tej doświadczeniu. Ta chwała może się objawić tym, że ta trudność się właśnie skończy. Tego najbardziej oczekujemy. Ale może się skończyć, a może się zmienić tak, że ten krzyż stanie się źródłem życia, błogosławieństwem. Tak jak na przykład znanego wszystkim na pewno Nika Wójcicza. Tak? Kojarzymy? Kto nie kojarzy, to wpisać sobie w internet, Nik Wójcicz, człowiek bez rąk i bez nóg. On też mówił, wiele razy się modlił, Panie Boże, spraw, żeby mi ręce odrosły i nogi odrosły, a ja będę Twoim misjonarzem, pojadę na krańce ziemi, będę głosił wszystkim, jak jesteś wielki. I co? I nic. I nie odrosły, prawda? Ale w pewnym momencie przy modlitwie dotarło do niego. Nikt, ty nie masz rąk. Bo ręce Chrystusa są przybite do krzyża. Ty nie masz rąk, bo nogi Chrystusa są przybite do krzyża. Do niego dotarło, że to właśnie, że nie ma rąk i nóg, jest jego największym błogosławieństwem. I nie ma tak mocnego świadectwa jak jego. Powiem wam, pracując wcześniej w szkole, kiedy puszczałem to świadectwo, nie ma takiego twardziela, który by po prostu nie zmienił, widząc Nika Wójcicza, radosnego, wielbiącego Boga i tak dalej. Czyli to, co jest największym, że nie mam rąk i nóg, stało się dla niego błogosławieństwem. To jest właśnie modlitwa kierunek. Co się dzieje w czasie modlitwy wstawienniczej? Przeobrażenie. Zmiana obrazu. Zmiana obrazu Boga, obrazu samego siebie i obrazu swojego krzyża. I w tym kierunku powinna prowadzić modlitwa wstawiennicza. Wiemy, że Duch Święty chce dokonać przeobrażenia w tym człowieku. Czyli z niewolnika uczynić wolnego, uczynić syna, dziedzica, chce z odrzuconego uczynić wybranego, z odrzuconej chce uczynić wybrankę umiłowaną. Tak? To przeobrażenie, które Duch Święty działa. To się dzieje w czasie modlitwy wstawienniczej. I ostatnia rzecz. Wiem o charyzmatach, że są potrzebne w czasie modlitwy wstawienniczej. Otwartość na nich, otwartość na charyzmaty. Im większa otwartość, tym bardziej Bóg może Bóg tak może, tylko im bardziej człowiek jest otwarty na charyzmat, tym większą chwałę może Bogu przysporzyć w swoim sercu, w swoim życiu. Chcę tutaj pokazać, chcę się zapytać może inaczej. Dlaczego chcesz się modlić wstawienniczo? Z miłości do drugiego człowieka. Dlaczego chcesz się modlić wstawienniczo? Żeby druga osoba doświadczyła tej miłości, której ja doświadczam. Dlaczego chcesz, żeby druga osoba doświadczyła tej miłości, którą ty doświadczasz? Dlaczego chcesz, żeby Bóg był uwielbiony i kochany? Jeszcze raz. No właśnie, kochani, tutaj potrafimy się zakopać w hasłach pięknych. W pięknych hasłach potrafimy się zakopać. To wszystko jest oczywiście prawda, ale uważam, że nie jest to prawda jeszcze zgłębiona. Otóż jak ja to odkrywam? Jak ja to odkrywam? Dlaczego chcę modlić się za tego człowieka? Bo chcę, aby on był wolny. Dlaczego chcę, aby on był wolny? Bo chcę, żeby poznał Jezusa Chrystusa, mógł się zachwycić Jego miłością. Dlaczego ja chcę, żeby on się zachwycił Jego miłością? No bo wtedy będzie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dlaczego ja chcę, żeby on był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Dlaczego ja chcę, żeby on był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Bo go kocham? Tutaj to jest takie hasło dla mnie. Nie. Wydaje mi się, że uczciwszą odpowiedzią jest ja uważam, że chcę, aby on był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo wtedy ja będę szczęśliwy, że mam szczęśliwego brata. Dlaczego chcesz charyzmat? No bo chcę służyć Bogu. Dlaczego chcesz służyć Bogu? No bo służyć Mu jest piękne. Dlaczego chcesz tego piękna doświadczyć? No bo chcę być szczęśliwy. Myślę, że tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy to uchwycili. Jestem szczęśliwy, kiedy służę Bogu. Jestem szczęśliwy, kiedy odzyskuję brata w Bogu. Ja jestem szczęśliwy. To jest najuczciwsza motywacja według mnie. Może to tak egoistycznie brzmi, ale przyjrzyjmy się temu uważniej. Pan Bóg się pyta, co chcesz, aby być szczęśliwym. Wiele razy w Ewangelii mówi, co chcesz, abym cię uczynił. Król Herod pytał, proszę, co chcesz, a dam ci nawet połowę królestwa. Ty, co chcesz? Bardzo ważne pytanie Pana Boga. I wstawiennik musi sobie odpowiedzieć na to pytanie jasno. Ja chcę być szczęśliwy, a Panie Boże, nie mogę być szczęśliwy, dopóki ten człowiek jest nieszczęśliwy. Tak? Ja chcę być szczęśliwy. Kto nie odpowiedział sobie pozytywnie na to pytanie, kto mówi, o, ja mogę cierpieć, niech inni będą szczęśliwi, kłamie. Jest jeden Zbawiciel Jezus Chrystus, który cierpi za wszystkich. Bóg nie chce teraz takiego cierpiennictwa. Owszem, może być taka wielka miłość, że nawet cierpienie z Chrystusem będzie dla Ciebie szczęście. Ale ostatecznie to jest właśnie to, że Jezus chce, aby radość moja w Was była, aby radość Wasza była pełna. To jest pragnienie Jezusa. I każdy, kto to rozumie, rozumie, że Bóg chce mnie uszczęśliwić. Dlatego odpowiada na moją modlitwę, bo chce mnie uszczęśliwić. Bo jestem drogi w Jego oczach. Bo mnie chce napełnić swoimi darami. Dlatego ten król perski Asferus I Herod chciał uszczęśliwić tę kobietę, tę dziewczynkę tańczącą, Esterę. Chciał uszczęśliwić. Bóg się pyta, co chcesz? Nawet połowę królestwa ci dam, bo jesteś dziedzicem. Co chcesz, abym ci uczynił? Bo chcę cię uszczęśliwić. Więc zasłanianie się taką chrześcijańską manierą, że tak, bo go kocham, bo kazał kochać, tak? Uważam, że to jest niedokopane do głębi. Bo chcę być szczęśliwy, Panie Boże. A widzę płaczącą, umęczoną, nie mogę być szczęśliwy. A jestem swoim przyjacielem. Zostawisz nieszczęśliwego przyjaciela? Jak myślisz, zostawić ciebie nieszczęśliwego, bo jesteś przyjacielem? No właśnie, to jest, bo Bóg chce uszczęśliwiać. I to jest właśnie to. I owszem, nie da się oderwać tego też od krzyża. Nawet w krzyżu mogę być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, który zawisł razem z Jezusem na krzyżu. Mogę być najszczęśliwszym człowiekiem, bo czuję, że moje rany, którym jestem przybity do krzyża, są złączone z ranami Jezusa. I mój krzyż jest złączony z Jego krzyżem. Bóg mnie zaprosił do udziału w swoim zbawieniu. No, niesamowite szczęście. Może być takie szczęście. Może być tak, ale zawsze Bóg będzie chciał cię uszczęśliwić, bo jesteś Jego dzieckiem. I to jest prawdziwy obraz Boga. Dlatego wstawiennik powinien doskonale to rozumieć. Ja chcę charyzmaty, bo chcę być szczęśliwy. Chcę charyzmaty, by służyć Tobie, by doświadczyć szczęścia służenia Tobie, by wszyscy ludzie mogli Ciebie poznać, bym mógł być szczęśliwy, że mam tylu braci, tylu sióstr, którzy Ciebie znają, by moje szczęście się pomnażało. Tak? I to uważam jest najuczciwsze spojrzenie na temat modlitwy wstawienniczej. Że ja potrzebuję szczęścia i ten człowiek potrzebuje szczęścia i ja nie mogę być szczęśliwy, dopóki mój brat cierpi. Ale żeby tak móc powiedzieć Bogu uczciwie, jak trzeba kochać. Jak trzeba kochać, żeby móc uczciwie powiedzieć, Boże, nie mogę być szczęśliwy, dopóki ten jest nieszczęśliwy. Jak trzeba kochać? A tym bardziej przyjdzie jakiś łajdak. Jak trzeba kochać? Kochani, dlatego nie ma czegoś takiego jak szkoła, w której można się nauczyć modlitwy wstawienniczej, bo miłości nikt się nie nauczy na lekcjach. Tak? To właśnie w życiu coraz bardziej uczysz się miłości. Tego sobie życzymy, ja sobie życzę tego i życzę Wam tego, byśmy odkryli przed Bogiem karty, powiedzieli, chcę być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Taka jest prawda. To, że Ci chcę służyć i tamtego, to są ściemy. To są pobożne ściemy. Chcę być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To jest uczciwe. I od tego mogę wyjść jako bazę. I Panie Boże, jestem szczęśliwy, jesteś moim szczęściem. Uszczęśliwiasz mnie, ale ten człowiek jeszcze Ciebie nie zna. Bardzo Cię proszę, otwórz jego serce. Bo czuję się niekompletny bez mojego brata, bez mojej siostry. Czuję się niekompletny. Brak mi go, żebyśmy mogli razem dzielić to szczęście. Ja chcę być najszczęśliwszy, ale on jest potrzebny tego szczęścia. To jest właśnie prawda, w której się zaczyna modlitwa wstawiennicza. I która wyznacza pewne światło i kierunek. Tak? Chcę szczęścia dla tego człowieka, chcę dobra, a nie żeby się spełniło jego tam, prawda, takie czy inne oczekiwania. Chociaż może i dobre i piękne czasem, nie? Czasem dobre i piękne. To tyle, kochani, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Zapraszam teraz, zanim pomodlimy się na koniec, jeszcze do takiego podzielenia się swoimi refleksjami dzisiaj. Może ktoś jeszcze chce coś dodać z własnego doświadczenia modlitwy wstawienniczej, albo podzielić się jakimś świadectwem, albo skomentować usłyszane treści. Zapraszam teraz do takiego podzielenia się. Proszę bardzo, tutaj jest mikrofon oczywiście.